Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Nadal jest pani Helena Zadrejko związana z Zieloną Górą, ponieważ mieszka oczywiście w Grecji, ale cały czas ma kontakt ze swoją polską ojczyzną, tutaj z naszym regionem lubuskim. Odwiedzają ją artyści, bądź ona też odwiedza Zieloną Górę. Tym razem przyjeżdża do Zielonej Góry razem ze swoją wystawą.
Jeżeli czegoś nie widziałam, to podchodziłam, nieraz dotknęłam, żeby wyczuć formę. Bo to mi było potrzebne. Ktoś może powiedzieć, o, takie byle co, takie szczególiki, to każdy potrafi. No niech spróbuje każdy.
To już właśnie pół wieku temu załoga, w której uczestniczyli Cernan, Evans i Schmidt, ostatni raz odwiedzili Księżyc już tak dawno temu. I już całkiem niedługo, bo w roku 2024 mamy z powrotem wrócić na Księżyc.
Zapraszam. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze otwarta została wystawa pani Heleny Zadrejko, malarki, która związana jest z Zieloną Górą, czy była związana z Zieloną Górą przez wiele lat, a teraz przyjechała do nas specjalnie z kraju, w którym mieszka, czyli z Grecji, ze swoją wystawą.
Myślę, że można powiedzieć, że nadal jest pani Helena Zadrejko związana z Zieloną Górą.
Jacek Gernat, pracownik działu sztuki współczesnej Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Ponieważ mieszka oczywiście w Grecji, w Atenach oraz w tej chwili na wyspie Paros, ale cały czas ma kontakt ze swoją polską ojczyzną, tutaj z naszym regionem lubuskim. Odwiedzają ją artyści, bądź ona też odwiedza Zieloną Górę. Także właśnie tym razem przyjeżdża do Zielonej Góry razem ze swoją wystawą. Znaczy wystawę tutaj organizujemy my jako Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale na ekspozycję złożyły się w dużej mierze prace z prywatnych zbiorów autorki, pani Heleny.
Kiedy odwrócę wzrok, widzę portrety w pierwszej sali. Jest tutaj kilka sal, w których znajdziemy te obrazy. Czego może się spodziewać widz, który przyjdzie obejrzeć te obrazy?
Wystawa jest to wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej pani Heleny Zadrejko. Tak więc będzie to retrospektywa. Twórczość pani Heleny w pigułce, począwszy od wczesnych prac jeszcze z okresu studenckiego malowanych, poprzez pracę z pierwszych lat twórczości, czy działalności już po studiach w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tu na ziemi lubuskiej, w Lubsku, w Zielonej Górze, w Głogowie między innymi, także prace późniejsze z okresu dojrzałego, wreszcie prace już greckie, czyli powstające po przybyciu artystki do Grecji, do Aten, na Paros, plon poszukiwań różnego rodzaju i staraliśmy się nie tyle chronologicznie pokazać to ewr pani Heleny, ale bardziej problemowo, bo takie trzy wątki się najbardziej przewijają przez twórczość pani Heleny, mianowicie portret, szczególnie przez nią ceniony, po drugie martwa natura, a po trzecie pejzaż. Tak więc w pierwszej części ekspozycji skupiliśmy się na prezentacji portretu. Portretu, który nie jest to tylko portretem jakichś osób, ale to są konkretne osoby, bliskie w wielu wypadkach pani Helenie, ponieważ są to członkowie rodziny, dzieci, a więc pani Natalia i pani Paris Pilicidis, również dawny małżonek artystki, czyli Telemach Pilicides. Ponadto różni przyjaciele, znajomi, w dużej mierze artyści, członkowie miejscowego zielonogórskiego, lubuskiego środowiska plastycznego, bywalcy plenerów w Łagowie między innymi, plenerów, które organizowała w dużej mierze, w wielu wypadkach pani Helena. Stąd też tutaj warto o tym pamiętać, o roli, jaką odegrała pani Helena tutaj, jeżeli chodzi o animację miejscowego środowiska artystycznego, animowanie kultury miejscowej. To samo zresztą też warto wspomnieć, tą działalność kontynuowała malarka również w Grecji, organizując międzynarodowe spotkania malarskie w ramach założonej przez siebie grupy Art Home. Tak więc bohaterem wielu prac stał się również pejzaż grecki i martwa natura, ale o tym za chwilę. Mamy więc portrety, portrety rodziny, przyjaciół, osób bliskich. Po drugie, tak jak powiedziałem, martwa natura, która też wydawałoby się, że pokazuje przedmioty pozornie zwyczajne, pozornie banalne, ale tak jak mówię, pozornie, albowiem w najzwyklejszych przedmiotach można odnaleźć pewien element refleksji, zadumy. I to są właśnie te również przedmioty często z otoczenia pani Heleny, jak chociażby wczesne prace, poezja macierzyństwa, proza, otoczenie kuchenne artystki, która była w pierwszej ciąży, w drugiej ciąży, więc zajmowała się też wychowywaniem swoich dzieci. Tak więc zobaczymy tam kuchenkę, zobaczymy tam naczynia do przygotowywania posiłków dla dzieci, różnego rodzaju elementy dzieła natury, grzyby, które też uwielbia artystka niejednokrotnie zbierać, czy też po prostu przedmioty znalezione z tego otaczającego świata, niejako wypreparowane w pewne bardzo przemyślane kompozycje, które zyskują niemal charakter ikony, co zwłaszcza też jest charakterystyczne dla wczesnych prac pani Heleny, która jest uczennicą profesora Jerzego Nowosielskiego, a więc wybitnego polskiego artysty, w późniejszych latach przyjaciela pani Heleny. I to też on silnie zaważył, zwłaszcza na wczesnych pracach pani Heleny, więc warto tutaj na to zwrócić uwagę, ten taki wymiar tych obrazów, który jest bardzo geometryczny, uporządkowany. Z jednej strony realizm, a z drugiej strony pewien element symbolu, który się tu pojawia, mistycyzmu, który może budzi skojarzenia z twórczością profesora Jerzego Nowosielskiego, który, jak wiemy, malował obrazy o charakterze ikon. Ikon łączonych z konwencjami współczesnego zapisu wizualnego, współczesnej sztuki i coś podobnego, taki ikoniczny wymiar, niemalże mistyczny, mają prace Matwe Natury pani Heleny. Oczywiście można to odnieść także do portretów, ale tu zwróćmy uwagę to w kontekście Matwych Natur. I oczywiście także pejzaż, pejzaże polskiej zimy, jezioro Łagowskie, piękno polskiej natury, ale też piękno natury greckiej. Ta właśnie natura, która wpłynęła już po osiedleniu się artystki w Grecji w 1984 roku, więc fale morskie, krajobrazy portowe, krajobrazy południowe, miejscowości z wysp greckich, bądź też pejzaże włoskie, ponieważ również we Włoszech artystka była i jest aktywna. I też właśnie z późnego okresu twórczości jest wiele Matwych Natur i pejzaży. W tym czasie nieco się zmienił sposób malowania pani Heleny, która zaczęła bardziej eksponować realistyczny warsztat malarski. Celebracja szczegółu się pojawiła. Walory światłocieniowe coraz mocniej zostały wyeksponowane, a ma to także związek z osobistymi doświadczeniami autorki, która w ostatnich latach coraz częściej ma problemy ze wzrokiem, więc te prace to jest jej osobiste zwycięstwo. Walka z własnymi trudnościami, z przeciwnościami losu. Stąd też drobiazgowy sposób malowania jest właśnie takim rodzajem przezwyciężania własnych ograniczeń.
Pięknie pan opowiada o twórczości pani Heleny Zadrejko. Ja zaraz przejdę do artystki i zapytam właśnie o to, jak się odbiera tego rodzaju interpretacje. Ale jeszcze, żeby zachęcić Zielonogórzan nie tylko do przyjścia do muzeum, to powiedzmy, do kiedy wystawę można obejrzeć?
Wystawa otwarta w piątek 2 lipca będzie czynna do 22 sierpnia 2021 roku.
Bardzo dziękuję. Oczywiście zapraszamy wszystkich. A teraz już przechodzę do pani Heleny Zadrejko. Witam bardzo serdecznie w Zielonej Górze.
Witam również.
Przysłuchiwała się pani powiedzi pana Kustosza, który opowiadał o pani obrazach. Jak właśnie artysta słucha o sobie?
Opowiadać. Ja tak ładnie, jak pan Jacek, nie opowiem.
Postrzegana jest pani jako animatorka życia artystycznego. I wróćmy do tych lat jeszcze przed pani wyjazdem z Zielonej Góry. Co to znaczy być animatorem życia artystycznego?
To znaczy prowokować innych do twórczości, do zabawy, do wystaw, do bycia aktywnym w życiu i spostrzegać świat dookoła. Ja widziałam zawsze jednym okiem, więc bardzo bacznie patrzyłam na świat. A niektórzy, mając dwoje wspaniałych oczu, niekoniecznie. Więc dlatego myślę, że byłam iskrą do zainteresowań. Przyjaźniłam się z Jolą Zdżalik wiele lat, bo ją poznałam jeszcze na Akademii, gdy ona kończyła, a ja zaczynałam. A potem los nas zderzył tutaj w Zielonej Górze. No i tak poszło. Ona robiła plenery, a ja uczyłam się od niej i współdziałałam.
A jak pani w ogóle trafiła do Zielonej Góry? Słyszę piękny akcent wschodni.
No ja przecież jestem kresowianką. Przywieźli mnie rodzice.
Myślałam, że może nakaz pracy jakiś nastąpił, bo słyszałam właśnie od twórców, że na przykład z grupy toruńskiej, że po prostu otrzymali taki, czy stypendium na przykład, i tak trafiali do różnych miejsc oddalonych
ja
od ich źródeł.
Stypendium artystyczne parokrotnie. Ale już po akademii i oczywiście od polskiego ministra kultury i sztuki. Nie wiem jak teraz, ale dawniej dawano za tak zwane wybitne osiągnięcia, czyli jakby pomoc, żeby nie iść na etat, tylko móc pracować i mieć za co jakoś skromniusieńko przeżyć.
W obrazach artyści pokazują swoją wrażliwość, swoje patrzenie na świat.
Pokazują,
no,
to jest
no
naturalne.
Właśnie, czy to prawda?
To jest naturalne. Jak ktoś ma wrażliwość, to ją widać.
No, ale
jak
nie każdy zostaje malarzem.
Nie widać. No tak, może być to rzeźbiarz, fotograf, aktor. Każdy twórczy człowiek, nawet pastuch, jeżeli widzi, jest wrażliwy, to on zobaczy ten świat wspaniale. Ja jako mała dziewczynka, dziecko jeszcze, pasłam krowy i na przykład o 5 rano, jak wychodziłam, to była zimna rosa, boso się szło, bolały nogi, to tak podnosiłam to jedną, to drugą, żeby ogrzeć, ale jak zobaczyłam taką ocean kropelek, bo wtedy jeszcze przecież lepiej widziałam, to było tak piękne i biegałam po tym i robiłam wzory na tej rosie. Teraz by to nazwali instalacja. Ja to robiłam w dzieciństwie i później już nie chciałam instalacji. I tak samo z kamieni robiłam instalację w dzieciństwie. Jedna z pań, nie będę wymieniać nazwiska, bo to znana osoba, krytyk sztuki w Grecji, przyszła do nas i powiedziała, no pani taka staroświecka, pędzelkiem maluje, czemu pani nie robi instalacji? Ja mówię, proszę pani, bo ja to wszystko robiłam mając lat 10 do 14. W związku z tym dla mnie to nie jest żadna nowoczesność. Zamknęła się wreszcie i był spokój.
Jak pani wybiera swój styl, czy tworzy swój styl?
Każdy ma predyspozycje jakieś. Ponieważ ja zawsze źle widziałam jednym okiem, to moje pragnienie było zobaczyć szczegół. Nosiłam okulary całe życie, dopóki mi nie wszczepili soczewki innej. I starałam się zobaczyć. Jeżeli nie mogłam, to podchodziłam. Na przykład malowałam portret. Model siedział, czy stał, obojętnie. I z pewnej odległości, żeby móc objąć, to trzeba mieć odległość, 2-3 metry. Jeżeli czegoś nie widziałam, to podchodziłam. Nieraz, proszę wybaczyć, nieraz dotknęłam, żeby wyczuć formę. Bo to mi było potrzebne. Ktoś może powiedzieć, o, takie byle co, takie szczególiki, to każdy potrafi. No niech spróbuje każdy. Tak te szczególiki zgrać, żeby to działało całością, a nieraz, żeby nawet działało abstrakcyjnie, bo można zakryć pewne partie szczegółowe i wtedy okaże się, że obraz jest abstrakcyjny, ten fragment, a nawet niektóre mam, gdzie w całości działają. Jak pani zobaczy taki... No to można podnieść do pejzażu, chociaż ja bym poprawiła troszkę pana Jacka, dlatego że ja typowych pejzaży namalowałam bardzo niewiele. To znaczy takich, gdzie jest niebo, ziemia. Moje pejzaże są połączone z martwymi naturami. Ja je często mam za martwe natury, a jedynie tło jest jakby paskiem pejzażu. No ale one oddają jakąś tam atmosferę danej ziemi, czy gór, czy morza, czy danego kraju. Natomiast nie mam tutaj, może poza jednym pejzażem, tym wczesnym i później z Włoch, to jako takiego pejzażu, w całości pejzażu, to ja tu nie mam. Są to kombinacje moje własne. A w związku z tym, jak pani by zobaczyła te kamienie w wodzie, to w pewnym momencie jest to obraz abstrakcyjny, jeżeli nie zagłębić się, co on pokazuje. I to wszystko ze szczegółów jest zrobione.
Skoro artysta decyduje się na to, żeby pokazać swoje obrazy innym ludziom, to znaczy, że ma taką potrzebę podzielenia się tą swoją wrażliwością. Ale wyobrażam sobie, że tworzy w samotności. Czy tak jest w pani przypadku?
Niekoniecznie. Na plenerach jest nieraz bardzo trudno samotność. Ponieważ niekoniecznie każdy ma jedynkę. i może się zamknąć i malować. Nieraz są pracownie zbiorowe i trzeba malować razem wespół zespół.
No i jak to wtedy jest?
No jak skupić? Trzeba się skupić na swoim. Nie podglądać, co robi inny i mówi, ach, to ja zrobię tak samo. Bo są ludzie, którzy, ja pamiętam na jednym plenerze była taka Turczynka, Su Juzel. Fajna dziewczyna o błękitnych oczach. Ona biegała z pokoju, do malarzy i patrzyła. A, ten fragment mi się podoba. To miała płótno i paletę i ciach, ten kawałek namalowała. Przyszła do mnie, ja malowałam fragment platanu. I jej się spodobała ta kora na platanie, bo odpryskuje i są takie plamy. No to ściągnęła kawałek tego. I taki zlepek. To jest absolutnie dla mnie bez sensu, bo ta osoba jeszcze nie wie, czego chce. Nie wie, do czego dąży. Każdy artysta, jeżeli chce iść swoją drogą, to musi sobie uświadomić, czego chce. Musi postawić sobie cel, do czego dąży, bo inaczej rozproszy się i ściąganie od innych to nie jest matematyka, że w bułce ci na maturę przyniosą ściągawkę i przejdziesz, a pójdziesz później na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie nie jest potrzebna matematyka.
A jeżeli artysta...
W malarstwie, czy w rzeźbie, czy w czymkolwiek w twórczości trzeba być sobą.
Ale jeżeli artysta ma taki główny cel, żeby być sławnym artystą?
To musi znaleźć dobrego marszanda, bo sam na pewno bardzo trudno wybić. Nie miałam marszanda nigdy, dlatego nie jestem wybitną artystką, ale jestem sobą i nie zawdzięczam i nie kłaniam się nikomu w pas.
Wybitność artystyczna polega na cenach obrazu, czy po prostu na tym, co one pokazują?
Na rozgłosie, a szczególnie w naszej dobie obecnej, to przecież bez telewizji, bez radia, bez reklamy, nikt na ciebie nie zwróci uwagi.
No to jak się czują artyści właśnie teraz?
Fatalnie. Jak? To przecież nie trzeba nawet pytać, samo się rozumie. Pani jest młodziutka, to może nie wie jeszcze, ale każdy normalny...
Prowokacyjnie pytam pani Heleno.
No może. To wiadomo, że jeżeli 500 razy dziennie powiedzą, że to mydełko jest super, to większość ludzi uwierzy i kupi. Jeżeli jakieś nazwisko powtarza się i powtarza nieustannie i mówią, o, to wybitny artysta, to ludzie kiedyś uwierzą. Natomiast jeżeli nie ma takiego kogoś, kto włoży, zainwestuje w to nazwisko, no to sam człowiek raz kiedyś zrobi wystawę i tyle. I na tym się kończy jego tak zwana sława. Czy dawniej, jak były wystawy z nagrodami, no to miałam szczęście dostać tam jakieś 17 czy 16. 17. A trzykrotnie byłam jeszcze odznaczona jakimiś tam krzyżami. Po krzyżu. A co z tego za pożytek? Żaden. Bo krzyż leży w szafie, nikt o tym nie wie. Nie pokazuje się tego, bo to nieładnie chodzić z krzyżami na piersi. Wnuki wyrosły, nawet się nie bawią tym.
Jeżeli jest wystawa, przychodzą ludzie, jaka jest pani rola?
Nie, prawie żadna. Przywitać się z przyjaciółmi przede wszystkim, poczęstować. Jak się coś ma do rozdania, to rozdać i koniec zabawy.
Dążę do zadania takiego pytania, czy zależy pani na tym, żeby usłyszeć, co ludzie mówią o pani obrazach, stojąc przed nimi?
W młodości tak, w młodości. Teraz mi jest obojętne,
no to
co
było
mówią.
W młodości.
Dlatego, że czy powiedzą źle, czy powiedzą dobrze, mnie nie robi to ani ciepło, ani zimno, bo przecież w niczym mi to nie pomoże. Teraz już w moim wieku i w moim stanie.
A jak była pani tą młodą malarką?
No to dawniej pisywano. Pisywano w czasopismach poważnych i wtedy to było potrzebne.
A teraz już nie jest?
A teraz trzeba zapłacić, a ja nie mam pieniędzy na zapłacenie. Mam emeryturkę 400 euro. Z czym do gości?
No tak, czyli tak, już nie wiem, czy interesuje kogoś to malarstwo, czy nie. No przychodzą ludzie
bardzo
jednak.
Bardzo mało interesuje. Powiem pani, że interesuje to tylko tych, którzy są zakochani w malarstwie. Ja mam taką kochającą malarstwo panią z Prochowic. Taka pani Zosia z apteki. Ona wielokrotnie była na moich wernisażach i zawsze coś upatrzyła i jak nie mogła zapłacić, to na raty zapłaciła i kupiła parę obrazów. Natomiast wiele, wiele ludzi przychodzi na przykład na drinka, bo wie, że na wernisażu artysta postawi coś. Przychodzą popatrzeć, a w czym ubrany, a kobieta szczególnie, jak wygląda, ile ma zmarszczek więcej i tak dalej. W różnych celach przychodzą na wernisaże. To nie wszyscy przychodzą dla sztuki.
No, wolałabym usłyszeć właśnie to ostatnie zdanie, że wszyscy przychodzą na sztukę.
Ja też bym chciała. Ale niestety tak nie jest. Niektórzy ludzie, którzy mnie znają i lubią, mogą przyjść, ale oni przyjdą dla mnie samej jako człowieka, nie dla moich obrazów. Bo po prostu albo mają, bo może podarowałam, albo nie mają zamiaru nabyć na przykład obrazu.
No, oryginały pewnie bardzo drogie też są.
Nie są drogie. Przecież reprodukcje te bizard są droższe. Ale ludzie wolą bizard, dlatego że tam jest podpisane Vincent van Gogh, a za drejko kto to kupi? To nic nie mówi nikomu, chyba że ktoś jest specjalistą i pamięta z dawnych lat. To jest moja 61. wystawa. Czym ja się mam martwić? Indywidualna. A miałam ich wiele, nie tylko w Polsce.
No na pewno nie tym, że nikt nie przyjdzie, pani Heleno.
Zawsze ktoś przyjdzie. Jeszcze nie było takiego wernisażu, żeby sale świeciły. Nawet w zabitej dechami Łomży było tłoczno kiedyś tam 5 lat temu.
Może z powodu tego, że Zadrejko wystawia?
Nie, tam nikt o mnie nie wiedział nic. Nikt. Ale ludzi przyszło bardzo dużo. Oczywiście nie sprzedałam nic, kompletnie nic, tylko podarowałam tej pani, która bardzo ładnie zorganizowała wystawę, pani Karolina Skłodowska, a propos daleka krewna wielkiej Skłodowskiej, ale chwalili. Podobała się wystawa.
To jeszcze zapytam o te spotkania. Na spotkanie kogo pani liczy tutaj? Albo spotkanie kogo ucieszy?
W Zielonej Górze nikt nie przychodzi na moje wernisaże. Przynajmniej z artystów. Nikt. To jest moja chyba 6. wystawa pod rząd w Zielonej Górze. I w ProArte był tylko pan prezes z obowiązku. A żaden artysta nie pofatygował się. Mnie to bardzo dziwiło, bo przecież przyjaźniliśmy się kiedyś, bawiliśmy się razem. I zadziwiające było, zawsze zadawałam sobie pytanie, dlaczego nikogo to absolutnie nie zainteresowało, choćby jak wyglądam, choćby jak się zestarzałam. Zadziwiające, zadziwiające. Czy to jakaś zawiść, że jestem aktywna? Nie wiem, na czym to polega, nie wiem. W każdym razie jedyna, która mogłaby przyjść, Bożenka Zeidler, to jest nieobecna, bo jest gdzieś na plenerze.
Pani Heleno, a jakie ma pani teraz projekty na przyszłość? Artystyczne oczywiście.
Z moim okiem ja nie mogę mieć dalekosiężnych projektów, bo po prostu jest to niemożliwe. Ja z dnia na dzień gorzej widzę. Widzi pani, jak weszłam tutaj. Także jak Bóg da.
Tam w tej Grecji też jest pani aktywna jako artystka.
Byłam bardzo aktywna, przecież zrobiłam w Grecji 25 plenerów, a w sierpniu zrobię ostatni pożegnalny, 26 międzynarodowych. Pierwszy był polsko-grecki i drugi polsko-grecki, a reszta już międzynarodowe.
Gdyby pani porównała odbiorców sztuki w Polsce i w Grecji, która mnie się kojarzy wyłącznie ze sztuką.
Powiem jedno, że w Grecji docenię się własnych. Obcy jest zbędny. Nawet żeby był najlepszy, to im lepszy jest, tym bardziej jest niepotrzebny, no bo po prostu wtedy Grecy bledną. Ja jak tam pojechałam w latach 80. i miałam pierwszą wystawę w 81. roku, to był szok, bo moje obrazy były tak inne, nazwijmy tak szlachetne w stosunku do tego, co robią tam, co robili w tamtym czasie, że tylko niektórzy to chcieli, a reszta powiedziała, one są smutne i szare. Na przykład taki obraz tam był.
Ten z rybą?
Wędki, nagrodzony w Polsce.
A, z tym niebieskim takim torbą.
Tak, te kuchenne były. Jakieś tam kupiono ode mnie kwiaty i na przykład autoportret mój. Natomiast wszystko to, co my nazywamy tu w Polsce szlachetne barwy, to wszystko skwitowali, że to smutne i szare. I trudno się dziwić, że ja z czasem też to zrozumiałam. To nie znaczy, że neguję te pierwsze obrazy. Wręcz przeciwnie, podobają mi się nadal te szarości. Ale zrozumiałam, że w tamtym kraju, gdzie jest słońce i cień, i na przykład cień nie jest szary, tylko kolorowy, jest fioletowy, błękitny, zielonkawy, trzeba malować, to znaczy trzeba. Widzi się inaczej i zmusza do przedstawienia tej rzeczywistości inaczej. Dlatego stałam się bardziej ostra w kolorze. Pierwsze lata żyłam z malarstwa oczywiście. Później trochę zaniedbałam, jak poszłam uczyć w szkole polskiej przy ambasadzie, bo mnie tam zwerbowano, bo nie miano nauczyciela, a ja akurat miałam jeszcze i studia pedagogiczne. Więc tam 17 lat pracowałam 2 dni w tygodniu, czasem 3, ale przeważnie 2, żeby nie tracić związku z malarstwem. Ale to mi zaszkodziło, bo przestałam ścigać te galerie. I później niektórzy wielbiciele odnajdywali mnie w domu. Ale od 10 lat, brzydko powiem, jak to w przysłowiu, pies z kulawą nogą już. Bo moje pokolenie tych ludzi zubożało tak jak ja, bo nam poodbierali emerytury. Jedni wyjechali do Stanów, inni gdzie indziej. Młodsi trochę za pracą wyjechali. A młodzi w ogóle nie wiedzą, że istnieje. Taka jest rzeczywistość. A rok, który przeżyliśmy, to przecież była katastrofa totalna. Wszystkie galerie zamknięte, wszystko zamknięte. Żadnych wystaw. Związek artystów plastyków pod kluczem. Nic się nie działo. Więc po prostu tragedia.
To myślę, że w tym momencie, tu i teraz, możemy wyrazić radość, że otwarte są placówki i można obejrzeć pani wystawę między innymi, na którą zapraszamy. Jakby pani mogła sama zachęcić słuchaczy Radia Zachód.
Zachęcić? Po prostu popatrzeć na dobre malarstwo, poradować oczy trochę i spędzić miło czas. Nic innego nie mogę zaoferować.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówiła Helena Zadrejko, malarka.
Była malarka właściwie.
W każdym razie autorka wielu pięknych prac, które możemy oglądać w Muzeum Ziemi Lubuskiej do końca sierpnia tego roku. Dziękuję bardzo.
Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony jasny portret twój. Niosę go ocale wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Talizman mój, zamyślenie nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miło, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz.
Z wielką przyjemnością witam po raz kolejny w audycji Słucham, bo chcę wiedzieć, pana doktora Grzegorza Słowika, fizyka, astrobiologa, pracownika Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Ostatnio obiecał pan, że opowie o programie Artemis, wyprawie na Księżyc.
Wyprawie na Księżyc, powrotowi ludzi na Srebrny Glob, bo ostatni raz człowiek był na Księżycu w ramach misji Apollo 17 w grudniu 1972.
Kto już był na świecie, nawet dziecięciem kilkuletnim, to może pamięta ten niezwykły moment w dziejach ludzkości.
Tak, czyli to już właśnie pół wieku temu. Załoga, w której uczestniczyli Cernan, Evans i Schmidt, ostatni raz odwiedzili Księżyc już tak dawno temu. I już całkiem niedługo, bo w roku 2024 mamy z powrotem wrócić na Księżyc. Ale już nie tylko okazjonalnie po prostu przylecieć tutaj z jakimś celem naukowym określonym, ale też zbudować bazę. Bazę, gdzie już byśmy się przygotowywali do dalszych lotów, nie tylko na Księżyc, ale też domyślę Mars.
A skąd wzięła się nazwa programu Artemis?
Bogini Artemis była siostrą bliźniaczką boga Apolla w mitologii greckiej. Apollo był utożsamiany często z Heliosem, który swoim rydwanem zaprzężonym w cztery białe konie wiózł słońce po niebie i od tego też między innymi wzięła się nazwa cyklu misji kosmicznych Apollo. I w roku 1969, dokładnie 21 lipca, amerykański astronauta Neil Armstrong jako pierwszy człowiek postawił stopę na Księżycu, wymawiając historyczne zdanie: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Nie tylko on, ale jeszcze był tutaj Buzz Aldrin, który tak samo jako drugi człowiek postawił stopę na Księżycu. Mogę wspomnieć, że odwiedziłem miejsce w Houston, w centrum kosmicznym, blisko headquarter, siedziby głównej NASA, gdzie dotarło to słynne zdanie wypowiedziane przez Neila Armstronga.
Łącznie zdaniem Houston mamy problem?
Tak jest, do tego właśnie pomieszczenia, gdzie miałem szczęście je zwiedzać z przewodnikiem, to dotarło i to zdanie, i powiem szczerze, że byłem odrobinę wzruszony, będąc właśnie w takim miejscu.
Przepraszam, a czy to jest taka forma historycznego pomieszczenia, że tak, te wycieczki tam chodzą?
Tak, jest wybudowane nowe pomieszczenie, Centrum Lotów Kosmicznych, i to pomieszczenie jest już takie muzealne, gdzie jeszcze są popielniczki i tam kawałki papierosów, jakieś radio stare, prawda? Czyli odtworzone tak, jakby po prostu wszyscy ludzie tam pracujący wyszli na chwilę na przerwę i ten zwiedzający zwiedza to w tej chwili właśnie, tak jak gdyby na żywo jeszcze coś tam się działo, i mówię, byłem bardzo szczęśliwy, mogąc być w miejscu, gdzie właśnie padły takie historyczne słowa. Tutaj też chciałem przy okazji powiedzieć, że mamy też polski wkład do inicjatywy lotów na Księżyc, gdyż Stanisław Ulam, polski i amerykański matematyk, członek prezydenckiego naukowego komitetu doradczego za prezydentury Johna Kennedy'ego, podał myśl taką, żeby wesprzeć projekty lotów na Księżyc przez prezydenta, i rzeczywiście tak się stało. Prezydent Kennedy poprzez swojego innego też doradcę, do którego zwrócił się profesor Ulam, wkrótce ogłosił ideę, że nastąpią wkrótce loty załogowe na Księżyc. Także jest tutaj polski akcent. Odnośnie profesora Ulama to już jest osobna historia, bo to był tak wielki matematyk, że możemy poświęcić osobną kiedyś audycję.
No to z przyjemnością. W ogóle dziękuję za tę dygresję. Myślę, że jak ktoś będzie chciał w czasie wakacji polecieć do Houston, no to już ma cel podróży.
Wspaniałe miejsce. Chciałem powiedzieć, że tam jest też wahadłowiec. Oprócz rakiet wystawionych, to jest świetne miejsce na wycieczkę, bo względy historyczne, tak, ale też wspaniałe miejsce do zwiedzania. Jest tam odtworzony księżycowy krajobraz, są te łaziki księżycowe. Także naprawdę zwiedzenie Centrum Kosmicznego, które zajmuje też określoną ilość czasu, jest wspaniałym przeżyciem.
To wracajmy teraz, panie doktorze, do misji Artemis. Jakie są założenia tego programu?
Przede wszystkim powrót człowieka na Księżyc. I oprócz tego właśnie ważnego powodu jest jeszcze założenie stałej bazy kosmicznej, która się będzie nazywać Artemis Base Camp. I w tej bazie użyte technologie też będą potem wykorzystywane dalej, bo myślimy przecież o locie na Marsa. I kosmonauci, lunonauci właściwie tak to można nazwać, tam przebywający będą narażeni przede wszystkim na szereg niesprzyjających uwarunkowań, jakim jest na przykład promieniowanie kosmiczne, samotność. Co innego jest 400 tysięcy kilometrów do Księżyca z odległością 400 milionów do Marsa. Ale w związku z tym, że my chcemy już mieć tam stałą bazę, to ona będzie miała niezwykle ważne zadanie, żeby oswoić człowieka, tak, z różnymi takimi nawet psychologicznymi uwarunkowaniami. I nie tylko postawienie po raz kolejny stopy na Księżycu, badanie Księżyca, ale też postawienie stałej bazy, która będzie się składała z szeregu modułów. I tutaj wspomnę jeszcze o stacji Gateway, stacji kosmicznej. Ona będzie swego rodzaju stacją przesiadkową. Taką jak mamy przy dworcu tutaj w Zielonej Górze, powiedzmy podobnie będzie grała taką rolę, bo jeżeli zostanie wystrzelony statek kosmiczny w kierunku Księżyca, to najpierw astronauci znajdą się na tej stacji okołoksiężycowej Gateway, Lunar Gateway, przylecą statkiem kosmicznym o nazwie Orion i zacumują, przycumują. Tam będzie jakiś taki przejściowy okres, że ci astronauci będą po prostu się przygotowywać, odpoczywać po podróży i się przygotowywać do lądowania na Księżycu, po czym za pomocą lądownika zejdą na powierzchnię Księżyca, dokonają badań, czy już będą na przykład montować poszczególne elementy stacji, bo ta stacja, jeżeli już zostanie jej budowa zapoczątkowana, to ona będzie po prostu rozwijana i stacja kosmiczna Gateway, ta okołoksiężycowa, która tam będzie sobie krążyć dookoła Księżyca, troszeczkę mniejsza będzie jej taka objętość pomieszczeń hermetycznych, bo mówi się o 125 metrach sześciennych, a dla porównania na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mamy tych metrów sześciennych 930 około, czyli 7,5 razy więcej. Czyli widzimy, jaka jest wielkość tej stacji Lunar Gateway. No ona około będzie 7 razy mniejsza od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale jak już wspomniałem, będzie to stacja przesiadkowa.
Czyli za bardzo nie sfrustruje lunonautów.
Tak, jak już wspomniałem, statkiem kosmicznym Orion astronauci zostaną przetransportowani do stacji kosmicznej okołoksiężycowej Gateway, po czym następnie będą wykonywać misje na powierzchnię Księżyca. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nie tylko samo NASA, to jest tak gigantyczne przedsięwzięcie i naprawdę bardzo kosztowne, że tutaj NASA współpracuje z szeregiem podmiotów także komercyjnych. Tutaj firma SpaceX Ilona Muska wyniesie pierwsze moduły stacji Lunar Gateway i to się stanie w maju 2024. Pierwsze moduły za pomocą rakiety Falcon Heavy.
Zobaczymy to w telewizji, prawda?
Tak, wszystko na pewno będzie. I też tutaj chciałem powiedzieć, że SpaceX buduje także lądownik, który będzie użyty w misji Artemis, składający się z trzech modułów. Modułu transferowego, który ma przenieść lądownik ze stacji Gateway na orbitę Księżyca, modułu zniżania, czyli do przetransportowania ludzi na powierzchnię Księżyca ze stacji okołoksiężycowej Gateway. No i trzeba wrócić, prawda? Czyli będzie moduł powrotny. Istnieje też taka ciężka rakieta nośna NASA, która się nazywa Space Launch System, SLS, i też będzie wynosiła poszczególne elementy potrzebne w misji Artemis. I teraz astronauci, czy tam lunonauci, jak już wspomniałem, będą wielokrotnie wracać. To pewne rozwinięcia poprzednich misji, jak już wspomniałem, Apollo, na przykład najdłuższa misja Apollo 17 trwała ponad 3 dni. Teraz w misji Artemis lunonauci będą przebywać około tygodnia. Łącznie około tygodnia, bo jak wiemy, oni mogą sobie wracać już na stację
przesiadkową.
Przesiadkową, po czym na przykład zebrany materiał tam dostarczać, który będzie mógł wrócić na Ziemię, a oni będą z powrotem mogli wrócić do pracy lub do bazy, a może jednocześnie nawet, do bazy księżycowej. Także to się tak jasno i klarownie przedstawia. Trzymam tutaj mocno kciuki i tutaj może tak szybko wymienię, bo Artemis dzieli się na trzy części w 2021. Artemis 1, bezzałogowy lot wokół Księżyca. W 2023 Artemis 2 to już będzie załogowy lot wokół Księżyca. No i jak już wspomniałem, główna część programu, czyli Artemis 3 w 2024 to będzie ponowne lądowanie ludzi na Księżycu.
A czy już teraz wiemy dokładnie, gdzie będzie ta baza umiejscowiona na Księżycu i kto i dlaczego wymyślił właśnie to, a nie inne miejsce?
Ważne pytanie, panie redaktor. Rzeczywiście trzeba było przemyśleć, gdzie mają wylądować lunonauci i gdzie ma stanąć przyszła baza księżycowa. I takim najlepszym miejscem okazał się południowy biegun Księżyca. Dlaczego biegun? Dlatego, że po prostu w kraterach okołobiegunowych występuje lód wodny. Na dnie kraterów jest bardzo niska temperatura. Tutaj minus 235 stopni Celsjusza. To jest bardzo nisko i bardzo, bardzo zimno. I do czego ten lód wodny? Mianowicie muszą astronauci coś pić. Czyli byłaby pozyskiwana z tego lodu wodnego woda do picia. Ale jeszcze wodę można rozłożyć na tlen i wodór. Czyli mielibyśmy z tego lodu księżycowego wodę do picia i tlen do oddychania. A wodór mógłby być użyty do produkcji paliwa rakietowego. To w ogóle zmniejszałoby potem koszty dowozu paliwa, jeżeli już byłoby to paliwo dostępne na Księżycu. Trzeba pamiętać, że samo dostarczanie różnych elementów, w tym żywności, na Księżyc jest bardzo drogie. Także docelowo też na Marsie później, trzeba po prostu zadbać o to, żeby jak najmniej przywozić z Ziemi i jak najwięcej wytwarzać potrzebnych materiałów, czy tutaj żywności, czy właśnie tak jak wspominałem, tlenu do oddychania i wodoru do produkcji paliwa rakietowego na miejscu.
I jak najmniej śmieci po sobie pozostawić, panie doktorze.
Tak, to też jest na
dobrze,
jeszcze kolejną
notuję. Ja to
audycję
sobie kolejne notuję
śmieci kosmiczne.
Śmieci
kosmiczne. To też jest ważna sprawa.
To zanotowałam. Będziemy o tym mówić.
Można do tego wrócić.
Na pewno do tego wrócimy. A teraz zapytam pana doktora o to, czy w misji Artemis, misji na Księżyc, będzie brała udział kobieta.
I tu chciałbym odpowiedzieć twierdząco.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym odpowiedzieć twierdząco. Będzie brała co najmniej jedna kobieta. Proszę zauważyć, że w grudniu 2020 wytypowano 18 potencjalnych lunonautów. I wśród nich, jak policzyłem, znajduje się 10 kobiet. Lunonautek i jak widać z liczby i nawet procenta kobiet, w ogóle uczestników wytypowanych, to realizatorzy misji Artemis przewidują udział co najmniej
prawie
jednej.
Prawie parytetowy.
Tak, tak, tak. I tutaj wkrótce też może usłyszymy z ust kobiety mały krok człowieka, wielki krok po raz kolejny ludzkości.
A czy powstanie w ramach Artemis na Księżycu stała baza księżycowa? Mówił pan o tych przesiadkach i takich zmianach, ale czy tak na stałe tam już po prostu człowiek będzie?
Tak, zamierzamy zbudować na Księżycu bazę.
Pan doktor się posługuje takim zwrotem, zamierzamy. To słuchacze jak to mają rozumieć? Kto to są my?
Myślę, że tutaj należy się utożsamiać z ludzkością.
Czyli ludzkość.
Myślę,
dobrze,
że należy się utożsamiać. Brzmi. To tak jak z kulturą. Jest powiedzmy malarz, rzeźbiarz z jakiegoś dowolnego kraju, ale gdzieś tam powiedzmy mówiąc o starożytności, ale to jest dobro, dziedzictwo całej ludzkości. Mowa na przykład o Fidiaszu, czy tutaj, jak mówiłem, po Apollinie i on był utożsamiany z Heliosem, który, jak wspomniałem, woził czterokonnym rydwanem po niebie słońce. Także kolos rodyjski był właśnie posągiem Heliosa. No a cuda starożytności, mega konstrukcje, do nich się właśnie zaliczał kolos rodyjski, 7 cudów świata i to jest nasze wspólne dziedzictwo. Nie można mówić o greckiej, to znaczy oczywiście greckiej historii, ale utożsamiamy się, że to jest ludzkie dziedzictwo.
Czyli my, ludzkość.
My, ludzkość.
Czyli będzie ta baza stworzona przez my, ludzkość na
tak,
Księżycu.
Tutaj chciałem powiedzieć, że bardzo nam ona dopomoże w zrozumieniu wielu różnych zjawisk. Przecież wiele aspektów tutaj wystąpi natury medycznej. Jak już wspomniałem, silne promieniowanie. Będzie trzeba budować okres. określone budowle, które będą zatrzymywały promieniowanie, musiały być odpowiednio hermetyczne, ale też w jakiś sposób komfortowe do życia dla ludzi. I jeżeli myślimy o dalekiej wyprawie kiedyś na Marsa i być może jeszcze dalej w celu kolonizacji kosmosu, to baza księżycowa jest właśnie bardzo dużym krokiem w kierunku kolonizacji innych planet, Układu Słonecznego i dalej. Zaproponowałem też kolejny temat rozmowy, podróże kosmiczne, wyzwania i ograniczenia. I tu chciałbym w tej audycji rozwinąć, jakie właśnie czekają tutaj na astronautów podróżujących tak daleko jak na przykład do Marsa, różne i niebezpieczeństwa, i na miejscu już wyzwania od strony też psychologicznej. Także to będzie tutaj wielki sprawdzian dla tych, którzy już będą chcieli długo na innym ciele kosmicznym niż Ziemia przebywać.
Skoro na Księżycu ma powstać na stałe baza, no to rozumiem, że tam już człowiek będzie. Ale jeśli chodzi o samą misję Artemis, ona ma jakąś ramę czasową? Kiedyś się skończy jako misja Artemis?
Trafnie pani zauważyła, że jeżeli, a co jest w zamierzeniu misji Artemis, ma powstać baza, to plany sięgają do 2028 roku i dalej oczywiście. Ja myślę, że raczej się rozszerzy, ale chodzi o to, że plany sięgają teraz w tej chwili perspektywy do roku 2028, a ja wspominam i dalej, dlatego że po prostu myślę o rozwoju. Też ważnym będzie, jak już wspomniałem, zbieranie doświadczeń. I tu jako cała ludzkość, znowu też odpowiem, organizmu człowieka na panujące w kosmosie różne uwarunkowania. Także jedno z nich jest promieniowanie kosmiczne, a o innych porozmawiamy w następnej
audycji. Tak, między innymi o tym, czy głowa boli w kosmosie.
To już jest taki aspekt medyczny i rzeczywiście będą się musieli zmierzyć astronauci z różnymi problemami natury medycznej. Będą musiały być rzeczywiście skonstruowane odpowiednie pojazdy. No jak już wspomniałem też o komfortowym module, tym mieszkalnym, gdzie to jest długie przebywanie w jednym miejscu, dosyć ciasnym, także tu też trzeba będzie zadbać o ich komfort psychiczny, ale jak już wspomniałem, o tym porozmawiamy.
Tak. W czasie następnego spotkania co wybieramy, panie doktorze? Podróże kosmiczne, śmieci w kosmosie czy Stanisława Ulama?
Wszystkie są interesujące. Oczywiście wiele tematów chciałbym zaproponować, ale myślę, że byłoby ciekawe o podróżach, jeżeli tu już mówimy o kolonizacji
czyli
kosmosu.
Czyli będziemy kontynuować niejako i podróże
to w kontynuacja tego, co dzisiaj mówiłem, to będzie, bo w ogóle Artemis to podróż kosmiczna.
Tak.
I kolonizacja coraz bardziej posuwamy się w głąb Układu Słonecznego. Tak, te odległości, jak będę wspominał o podróżach kosmicznych, to są naprawdę wielkie, bardzo duże odległości. Mówi się o egzoplanetach. To jest bardzo ciekawy temat, egzoplanet.
Dobrze, to w takim razie umawiamy się na następny temat, właśnie taki, o którym pan doktor teraz powiedział. Dzisiaj dziękuję. Moim gościem był doktor Słowik.
Bardzo dziękuję, pani redaktor. Bardzo dziękuję państwu. Serdecznie zapraszam do studiowania na kierunku inżynieria materiałowa i biomedyczna Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wszystkich chętnych. Trwa obecnie rekrutacja. I jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Był naszym gościem i zapraszał do studiowania dr Grzegorz Słowik, fizyk, astrobiolog, pracownik Instytutu Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.